przewodniczący zespołu parlamentarnego badającego katastrofę smoleńską, były minister spraw wewnętrznych, obrony narodowej, poseł Antoni Macierewicz jest naszym gościem. Panie ministrze, dzisiaj moją uwagę przykuł artykuł wiodący w naszym dzienniku 10 kwietnia średni stopień zagrożenia. Nasz dziennik ujawnia. Dokumenty znajdujące się w warszawskiej prokuraturze wskazują na średni stopień zagrożenia wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia. W prokuraturze, to dla naszych słuchaczy informacje, są dwie kartki według ustaleń naszego dziennika dotyczące planowania obu wizyt 7 i 10 kwietnia, a więc prezydenta i premiera. Na karcie dotyczącej lotu premiera widnieje informacja o istnieniu potencjalnego zagrożenia ze strony terrorystów kaukaskich. Z kolei na drugiej odnoszącej się do planowanej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest jeszcze dodatkowo mowa o rozpoznaniu zagrożenia inwigilacją rosyjskich służb specjalnych. Więc to zagrożenie jest większe aniżeli 7 kwietnia. Panie ministrze, jak pan ocenia te informacje, te doniesienia, na co one mogą wskazywać?
Proszę Państwa, gdyby to było prawdą, to byłaby to sytuacja niesłychanie istotna, rzucająca absolutnie nowe światło i każąca na całą tę wizytę i to, co się wydarzyło, patrzeć absolutnie inaczej. Z tej perspektywy fakt, iż BOR nie dopilnował, by na miejscu, na lotnisku znajdowali się jego funkcjonariusze, ba, że BOR nie sprawdził lotniska przed tą wizytą, bo przecież wiemy dobrze, że nie było rozpoznania na samym terenie lotniska, ani na płycie, ani w wieży, ani wśród żołnierzy i funkcjonariuszy pracujących na tym lotnisku. Więc gdyby rzeczywiście, i to samo w sobie jest już absolutnym skandalem i wystarczającym, by wyciągnąć konsekwencje dla szefa BOR-u, który tego nie dopilnował i zlekceważył absolutnie wszystkie zagrożenia. Ale jeżeli jeszcze do tego okazuje się, że miał on taki komunikat, jak ten, który ojciec przed chwilą przytoczył, no to by oznaczało, że w istocie świadomie doprowadzono do zagrożenia bezpieczeństwa prezydenta i wszystkich osób, którzy z nim lecieli. Ja nie ukrywam, że trochę sceptycznie się odnoszę do tak zreferowanych komunikatów, czy raportów, czy notatek służbowych, jak to ojciec przytacza, czy za naszym dziennikiem, czy też jak nasz dziennik przytacza. Nie wydaje mi się, by taka formuła mogła zostać użyta, ale oczywiście to są tylko moje wyobrażenia i nie chcę z nimi przesadzać. Nasz dziennik to przecież referuje, wiedząc, co robi. Mogę tylko powiedzieć, że pełna odpowiedzialność za zabezpieczenie i za zagwarantowanie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami spada na Biuro Ochrony Rządu. Ono się może, powinno posiłkować różnorodnymi ustaleniami poprzez konsultacje czy ze służbą kontrwywiadu wojskowego, wywiadu wojskowego, cywilnego, ABW, z miejscowymi służbami specjalnymi, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To już jest domena działania Biura Ochrony Rządu, ale to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za zgromadzenie informacji i wyciągnięcie z nich konsekwencji. Jeśli mieli taką informację, a zrezygnowali z zagwarantowania bezpieczeństwa na lotnisku, zrezygnowali z rozpoznania lotniska, zrezygnowali z rozpoznania wieży, no to trzeba pytać się w takim razie, jakie były prawdziwe intencje, trzeba by zapytać, jakie były prawdziwe intencje generała Janickiego i jego zwierzchników, w tym wypadku ministra Millera, bo to przecież minister Miller nadzoruje pana generała Janickiego. Ten sam, dzisiaj stoi na czele komisji badającej między innymi zachowanie pana generała Janickiego. Do tego chcę jeszcze jedno dodać. Wielokrotnie na konferencjach zespołu podnosiliśmy tę kwestię i znalazła się ona w naszych wstępnych ustaleniach, które miesiąc temu rozesłaliśmy do wszystkich mediów. Były trzy próby rozpoznania tego, co się dzieje w Rosji i stworzenia takich grup przygotowawczych, badających warunki, jakie będą w 10 kwietnia panowały w Rosji w związku z tą wizytą. Trzykrotnie odwoływano wyjazdy grupy przygotowawczej. Ta, która ostatecznie się odbyła 24 marca, a potem, o ile się nie mylę, 28 marca też była próba takiej wizyty, nigdy nie dotarła na lotnisko. Czyli krótko mówiąc, nigdy grupa przygotowawczo-rozpoznawcza, która miała zbadać sytuację, nie była na lotnisku i nie sprawdzała lotniska. I to samo zaniechanie wystawia jak najgorsze świadectwo przygotowaniom tej wizyty i usprawiedliwia tę tezę, która wielokrotnie była podnoszona, że mamy do czynienia z odpowiedzialnością moralną i polityczną za tą katastrofę spadającą na ludzi, którzy mieli obowiązek dopilnować przygotowania. Jest problem, czy to nie powinno mieć także wyrazu i konsekwencji prawnych wobec tego, co ojciec przed chwilą i nasz dziennik przytoczył. Jeśli mieli taki raport, to w tej sytuacji niedopatrzenie tego, co się dzieje na lotnisku, powinno konsekwencjami prawnymi w sposób oczywisty skutkować. No a o stronie moralnej to nawet mówić nie warto, bo to jest oczywiste.
No właśnie, panie ministrze, wrócę do tego artykułu dzisiaj z pierwszej strony naszego dziennika. Czytam, że Radosław Sikorski kilka dni temu zapewniał, że kwietniowe podróże premiera Donalda Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Katynia, choć miały różny status protokolarny, to pod względem bezpieczeństwa były organizowane identycznie. Nasz dziennik twierdzi, że nie chodzi o identyczne zabezpieczenie, ale zabezpieczenie proporcjonalne do rozpoznanego stopnia zagrożenia. Jeżeli, panie ministrze, okazałoby się rzeczywiście, że stopień zagrożenia wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego był wyższy aniżeli premiera, jeżeli prawdą okazałaby się ta dodatkowa informacja o rozpoznaniu zagrożenia inwigilacją rosyjskich służb specjalnych, Co to by znaczyło, panie ministrze? Jak w takim razie zadziałałby polski kontrwywiad? No bo przypomnę, że w ręce Rosjan dostały się i telefony satelitarne, i telefony generałów, i także były różnego rodzaju konsultacje z wieży kontroli lotów z Moskwą. Czy wiemy, z kim trzecia osoba na tej wieży uzgadniała te ustalenia dotyczące ewentualnego lądowania czy zakazu lądowania? Tych pytań jest dzisiaj bardzo wiele.
Proszę ojca, zarówno pytań jest wiele, ale znamy też już bardzo wiele odpowiedzi. One czasami są ukrywane w takim szumie informacyjnym, faktom prawdziwym, które są, nie ukrywam, przerażające. Przeciwstawia się często fakty, które mają mieć sensacyjny charakter, ale równocześnie sprawić, iż nie dostrzegamy zagrożeń i często według mnie działań bardzo daleko idących nieprawidłowości lub działań kryminalnych, które rzeczywiście miały miejsce. Zacznijmy od tego, co ojciec przywołał za panem ministrem Sikorskim. Nie tylko zresztą on to mówił, także pan minister Graś 3 tygodnie temu w jednej z audycji niedzielnych przysięgał, że stopień bezpieczeństwa w okresie wizyty pana premiera i pana prezydenta był identyczny. To jest kłamstwo. Znaczy, może nie powinien mówić kłamstwo, bo może ci ludzie po prostu nie mają świadomości, może są sami wprowadzeni w błąd, może są na tyle niekompetentni, że nie wiedzą, co mówią. To niestety w obu tych wypadkach nie jest wykluczone, więc może chciałbym wycofać zbyt ostre sformułowanie kłamstwo, ale to nie jest zgodne z prawdą, tak to sformułuję. I nie będę wchodził w szczegóły, które też są istotne, ale powiem o sprawie zasadniczej. Pan premier Tusk lądował po premierze Putinie. i lądował niejako w korytarzu powietrzno-czasowym premiera Putina. W sytuacji, gdy ląduje i gdy leci premier lub prezydent Federacji Rosyjskiej, wszystkie loty są wyłączone. Przestrzeń powietrzna jest zamknięta. Są nadzwyczajne środki bezpieczeństwa podjęte, takie, jakich nie ma w żadnej innej sytuacji. Premier Tusk był ujęty w tym planie. Był częścią tego planu. I niech mi nikt, znaczy, jeżeli ktoś mówi, że takie same gwarancje bezpieczeństwa miał pan prezydent, który leciał w zupełnie innej sytuacji, niechroniony tym parasolem, że tak powiem, rozpiętym nad premierem Putinem i w związku z tym premierem Tuskiem, to powtarzam raz jeszcze, albo jest niekompetentny, albo jest tak bezczelny, iż uważa, że można publicznie robić wodę z mózgu wszystkim Polakom i wszystkim, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa. To jest po prostu nieprawda. Środki bezpieczeństwa, które panowały wtedy, kiedy lądował premier Tusk, były nieporównanie inne niż te, które panowały, gdy lądował pan prezydent Kaczyński.
No pytanie na przykład...
były związane przede wszystkim z ochroną premiera Putina i były na najwyższym możliwym poziomie. Trzeba nic nie wiedzieć o Rosji, jeżeli się mówi, że takie same panowały później przy zapewnianiu bezpieczeństwa pana prezydenta Kaczyńskiego. Tak być powinno, ale o to powinny zadbać polskie służby, a nie zadbały.
No na przykład sprawa, panie ministrze... Na przykład sprawa występowania tego Iła, prawda, który także pojawił się tuż przed przelotem pana prezydenta.
Właśnie. Bardzo dobrze, że ojciec przywołał sprawę Iła, który dwukrotnie lądował. Próbował lądować, problem jest jeszcze taki, że my ciągle nie mamy jasności, jak to wygląda w czasie. Nie mamy jasności, czy nie było jeszcze jednego samolotu. Nie mamy jasności, czy nie było tutaj, że tak powiem, potencjalnej kolizji między tymi samolotami. To jest wszystko przed nami. Jedno wiemy na pewno. Mianowicie wiemy już po analizie tego protokołu, jaki Rosjanie nam przekazali, że ostatnie minuty zostały przedstawione nam w sposób daleko odbiegający od rzeczywistości. O, tak to ujmę najogólniej rzecz biorąc. Czyli krótko mówiąc, że rekonstrukcja wydarzeń ostatnich minut jest jeszcze przed nami. Wiemy na pewno, że to, co nam przedstawiono, jest niezgodne z prawdą. O tyle można z pewnością powiedzieć. A jak było naprawdę, to jest do osobnej dyskusji. Jest prawie pewne, że to skrzydło nie odpadło od uderzenia w tę brzozę. To są różne bajki, jakie nam są relacjonowane i to z taką olbrzymią dozą pewności siebie. Wracając do ojca pytania dotyczącego tego raportu i reakcji polskich służb. Ja już powiedziałem za pierwszym razem i chcę to raz jeszcze powtórzyć. Jeżeli taki lub analogiczny w treści, bo on też mógł wyglądać inaczej. Chodzi o to, że treść taka była, czy taka ostrzeżenie takie było. Taki raport mówiący o zagrożeniu inwigilacją, nazwijmy to, ze strony służb rosyjskich tej akurat wizyty miałby rzeczywiście miejsce. Powtarzam, mnie się ta formuła wydaje być dosyć uproszczona jak na rzeczywiste obyczaje i rzeczywisty sposób działania kontrwywiadu. To obowiązkiem Biura Ochrony Rządu było przedsięwziąć podjąć szczególne działania obronne, eliminujące to zagrożenie. Tymczasem wiemy, że nie podjęto żadnych. Odwrotnie, złożono bezpieczeństwo prezydenta w pełni, wyłącznie w ręce służb rosyjskich, tak dalece, że nawet służby polskie w dniach poprzedzających tę wizytę nie weszły na lotnisko, nawet go nie obejrzały. Ja już nie mówię, że nie stworzono żadnych działań przeciwdziałających, działań ochronnych, ale nawet nie obejrzano tego lotniska, czy nie obejrzano tej wieży, i niestety nie było funkcjonariuszy na miejscu w momencie przylotu. Później tam się zjawili, ale w momencie spodziewanego przylotu niestety ich nie było. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją gigantycznego zaniechania i narażenia bezpieczeństwa najwyższych osób w państwie.
Panie ministrze, ciekawi mnie, w którym kierunku pana zdaniem wobec tych informacji, które pan już posiada, pójdzie ta rekonstrukcja tych ostatnich minut lotu Tupolewa. W Rzeczpospolitej, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prokurator Seremet pośród tych wariantów, które dalej prokuratura bierze pod uwagę, mówi, że wariant na przykład zamachu stał się osłabiony.
Ja bym nie chciał się odnosić do wypowiedzi pana prokuratora, dlatego że nie ukrywam, iż to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Jak dotąd pan prokurator Seremet, ale także inni prokuratorzy kwestionują możliwość spotkania się z zespołem, równocześnie w sposób oczywisty działania prokuratury rozmijają się z koniecznościami, jakie stoją przed tym śledztwem, no przede wszystkim związanymi z zabezpieczeniem materiału dowodowego. Gołym okiem widać, że prokuratura nie zabezpieczyła i nie zabezpiecza materiału dowodowego, jakim jest są szczątki ofiar, które ciągle są tam znajdowane i jakim jest wrak tego samolotu. Jak można dzisiaj oceniać wykluczek, czy mówić, że jest osłabiona wersja dotycząca zamachu, jeżeli się nie zbadało, a nie zbadano przecież. Polscy specjaliści nie dokonali żadnych ekspertyz i wystarczających analiz tego wraku, to ja powiem uczciwie, nie wiem. Dlatego bym wolał traktować to sformułowanie pana prokuratora jako pewną reakcję medialną, która nie zawsze jest adekwatna do tego, co się naprawdę wie i co się naprawdę myśli. W którym zaś kierunku powinny iść? No, przede wszystkim prokuratura ma obowiązek przedstawić opinii publicznej, ponieważ pan prokurator Seremet na samym początku gwarantował, że tak będzie, zapis tej czarnej skrzynki, która była polską czarną skrzynką, czyli tak zwanej ATM, która była w dyspozycji polskiej i to polscy specjaliści ją rozszyfrowali i przekazali Rosjanom, niestety oryginał, no ale zachowując sobie, mam nadzieję, tym razem w odróżnieniu od skrzynek rosyjskich wiarygodną kopię. Zapis. Chcę to bardzo jasno podkreślić, proszę ojca, i wszyscy słuchacze chcę, żeby mieli tego jasność. Zapis skrzynki parametrów lotu jest niesłychanie wiarygodnym, daje niesłychanie wiarygodny obraz rzeczywistego stanu, tego, co się rzeczywiście działo podczas tego lotu, łącznie z ostatnimi minutami i sekundami. Gdybyśmy mieli do wglądu, gdyby opinia publiczna miała do wglądu zapis tego rejestratora, to wtedy nie można by robić tych zabaw, tych spekulacji, tych insynuacji, z którymi mamy nieustannie do czynienia, tych tajemnic, tego całego szumu informacyjnego, który pozwala na różne nieuczciwe polityczne gry. I tutaj pan prokuratura musi sobie zdawać sprawę z tego, że utajniając ten dokument, utrzymując go w tajemnicy, działa na rzecz tych sił politycznych, które próbują ukryć rzeczywiste przyczyny tej katastrofy i obarczyć odpowiedzialnością dokładnie przeciwne środowiska i przeciwne grupy i instytucje niż te, które naprawdę za tę katastrofę odpowiadają. I na koniec w tej sprawie chcę powiedzieć jedno. Ten zapis parametrów lotu skrzynki ATM jest dostępny w normalnych warunkach w ciągu kilku godzin po zakończeniu lotu danego samolotu. Natychmiast jest dostępny, bo to właśnie na tym polega. To jest skrzynka szybkiego dostępu, rejestrator szybkiego dostępu. Wprowadza się zapis do programu komputerowego i uzyskuje się natychmiast wszystkie dane z tysięcy przyrządów i jakie działają na takim, na samolocie z wysokością, szybkością, położeniem, ze wszystkim, co wiemy. Dlatego, bo to jest skrzynka, która służy ocenie, czy pilot popełnił jakiś błąd, czy nie popełnił, nawet wtedy, że on nie skutkował tragicznie. Czy dany przyrząd jest sprawny, czy nie jest sprawny, nawet jeżeli nie doszło do żadnej katastrofy. I to jest w rękach polskich władz przynajmniej od końca kwietnia, początku maja. Czyli od 4 miesięcy my w istocie dysponujemy materiałem pozwalającym ocenić, co naprawdę się stało i co naprawdę się działo w tamtym czasie. Ale przed opinią publiczną to jest ukrywane, a zrzuca się, tak powiem, tworzy się warunki najróżnorodniejszych, często niestety fikcyjnych spekulacji, ponieważ nie chce się pokazać prawdy, która być może dla kogoś jest kompromitująca, a nawet więcej niż kompromitująca.
Panie ministrze, czy symbolem tego śledztwa na wieki już pozostanie, no i także tej bierności polskich władz pozostanie niszczający, no jeden z najważniejszych dowodów w sprawie wrak samolotu Tupolew 154M?
Bardzo się boję, że rzeczywiście przynajmniej teraz to coś, co robi prokuratura, to co robi komisja pana Millera, jest definiowane przez szczątki ofiar znajdowane po dzień dzisiejszy i przez niszczający samolot wrak Tu 154. Ja chcę raz jeszcze podkreślić, że wbrew wszystkim obietnicom, które na początku były składane, że to będzie się pojawne, że w tych sprawie nie może być żadnych tajemnic, chyba żeby rzecz była związana z jakimś nadzwyczajnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, a tam nie ma takich kwestii, które by zagrażały, moim zdaniem, które by zagrażały bezpieczeństwu państwa. Odwrotnie, utrzymywanie tych materiałów w tajemnicy jest realnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, dlatego, bo ukrywa fakt, kto naprawdę jest odpowiedzialny za tę straszliwą katastrofę i pozwala ludziom rzeczywiście odpowiedzialnym na, że tak powiem, kontynuowanie działań sprzecznych z dobrem Polski.
Panie ministrze, kiedy kolejne spotkanie zespołu parlamentarnego i co na nim?
Na pewno jeszcze w tym tygodniu, zapewne będzie ono poświęcone analizie, zapewne, nie mogę jeszcze pewności tutaj przedstawić, ale zapewne będzie poświęcone analizie zdjęć satelitarnych.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem poseł Antoni Macierewicz był naszym gościem w aktualnościach dnia, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tego, co stało się 10 kwietnia w Lesie Katyńskim.